Witajcie kochani bardzo serdecznie w naszym kolejnym cotygodniowym, trzecim już spotkaniu z trzecim sezonem serialu The Mandalorian, czyli kolejne moje omawianie, dzielenie się wrażeniami z tego, co dostajemy właściwie w tym odcinku i kolejna okazja do waszego wykazania, jak bardzo nie znam się na Gwiezdnych Wojnach, czy generalnie na czymkolwiek, w komentarzach. I zanim oczywiście przejdziemy do dzisiejszego omówienia, które będzie w pewnego rodzaju częściach, więc jeżeli chcecie sobie poskakać na YouTubie, to śmiało zapraszam. Przypominam standardowo, że jest to recenzja w pełni spoilerowa. Disney Plus jest dostępny jak najbardziej w Polsce, więc moim zdaniem można już sobie spokojnie obejrzeć. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście i przeszkadzają Wam spoilery, to natychmiast przerwijcie w tym momencie, obejrzyjcie i wróćcie dopiero tutaj. I dzisiejszy odcinek jest, mówiąc w skrócie i mówiąc na początek, jest dla mnie zaskoczeniem. Jest pewnego rodzaju szokiem i niedowierzaniem, że coś takiego mogliśmy dostać. I przez coś takiego mam na myśli coś, co jest naprawdę dobre. Coś, co mogę z czystym sumieniem nazwać odcinkiem serialu. Coś, co w pewien sposób jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak do tej pory w większości prezentował nam się serial Mando. I oczywiście dzisiejszy odcinek dzielę na dwie części. Ta, nazwijmy to, mandaloriańska i ta pershingowa. I zacznę od tej pershingowej, bo ona jest tak naprawdę istotniejsza i ważniejsza, ponieważ jest to rzecz, której totalnie się nie spodziewałem. Jakby oczywiście w trailerach widzieliśmy Pershinga, był pokazywany te jego fragmenty na Coruscant i tak dalej, więc cofamy się w okresie, powiedzmy, do prequeli, pokazujemy wielką stolicę całej galaktyki i skupiamy się na postaci, która do tej pory była, no nazwijmy to, drugoplanowa. On się pojawia w pierwszym sezonie, w dwóch odcinkach powiedzmy, w drugim sezonie był narzędziem tak naprawdę fabularnym tylko po to, żeby nasi bohaterowie znaleźli ostatecznie Gideona i powiedzmy rozwalili całą jego operację i dowiedzieliśmy się, wiedzieliśmy tyle, że on dołącza do, jakby zostaje porwany, czy zostaje przejęty przez Nową Republikę. Totalnie nie spodziewałem się, że dostaniemy prawie 40 minut historii próby odkupienia i odnalezienia się byłego imperialnego w nowym systemie politycznym, co jest rewelacyjne, co jest wątkiem, który dosyć rzadko jest poruszany mimo wszystko w nowym kanonie. Najbardziej dotykał tego Eskadra Alphabet w swoich trzech książkach i jest to zaprezentowane w naprawdę dobry sposób. Mianowicie, mamy tutaj postać Pershinga, który jest postacią, no nie jest negatywny. Jeżeli oczywiście wierzyć temu, co on mówi i co prezentuje i cała jego gra aktorska, tego aktora dosyć jasno wskazuje, że on naprawdę w to wierzy, to jest facet, który po prostu chciał coś zrobić dobrego. Chciał w pewien sposób pracować nad rzeczami związanymi z genetyką, z klonowaniem po to, żeby ratować ludzkie życie, co zostało wypaczone przez innych. No i on autentycznie się z tym wszystkim źle czuje. Trafia najpierw do ośrodka, powiedzmy, oceniającego czy też rehabilitacyjnego, a następnie do całego programu, gdzie byli imperialni, czy to naukowcy, czy też żołnierze, mogą próbować zresocjalizować się i wejść z powrotem w życie, mieszkając w swoim własnym osiedlu na Coruscant, działając w odpowiedni sposób, ale niezgodny z często ich przeznaczeniem, czy też powiedzmy z ich doświadczeniem, co jest pewnego rodzaju motywem, bo ten odcinek w pewien sposób próbuje nam pokazać, że Nowa Republika jest nieskuteczna albo nie do końca skuteczna. Raczej tak bym to powiedział, bo mamy tutaj powiedzmy doświadczonego naukowca, który chce autentycznie pomagać, który dostrzeżony przez zwykłego człowieka naprawdę mógłby się wykazać. Jest tutaj po prostu, przerzuca w Excelu tabelki ze złomem, który trzeba zrzucić, który dowiadujemy się, że nie do końca nawet jest złomem, bo są to rzeczy, które można byłoby wykorzystać. Mamy wspomniane zarówno Decommission of Imperial Fleet, czyli powiedzmy wyrzucanie na złom imperialnych rzeczy, ale też Decommission of New Republic Fleet, czyli to jest to, co było w trylogii Koniec i Początek. Generalnie rzecz ujmując, mamy solidnie pokazany motyw człowieka, który funkcjonuje w systemie, który w pewien sposób nie jest w stanie go dostrzec. Bardzo dobrze tutaj działają sceny z droidem kontrolne, które są takim jakby powiedzmy obowiązkowym czekiem u psychologa, gdzie psycholog, w tym przypadku droid, musi odhaczyć wszystkie poszczególne rzeczy. I sam Pershing, co jest pozytywem, ale jednocześnie pstryczkiem w nos Mando, i mówię to całkowicie świadomie, nie spodziewałem się, że postać drugoplanowa, która przewijała się nam gdzieś tam pojedynczo w poprzednich sezonach, dostanie najlepszy ark historyczny, najlepszą jakąś przemianę wewnętrzną, najlepszy w jakiś sposób rozwój charakteru w całych trzech sezonach jak na razie. No Dean może gdzieś tam się pod koniec drugiego sezonu w tym zbliżył, niech będzie, ok? Mayfield przez chwilę też miał taki, powiedzmy, zabieg, ale tutaj mamy naprawdę coś, co mógłbym nazwać z rozwojem postaci serialowej. No i z drugiej strony cały ten jego wątek jest niepokojący. Znaczy jest w dobry sposób niepokojący, bo od samego początku, kiedy dowiadujemy się, że ta druga pani oficer, Elaine Kane, przynajmniej tak się przedstawia, pracowała Gideona i on ją rozpoznaje, bardzo mi się podoba, że my do końca nie wiemy, co się wydarzy. Czy ona rzeczywiście jest osobą, która się odkupiła i która chce, powiedzmy, służyć tej Nowej Republice? Czy z drugiej strony jest... Ja przez cały odcinek byłem święcie przekonany, że tam, powiedzmy, na tym wysypisku czeka jakiś transport imperialny i oni go porwą. Że po prostu Pershing zostanie porwany przez ludzi Gideona, no ale ostatecznie mamy plot twist na końcu, bo najpierw okazuje się, że ona niby pracuje dla Nowej Republiki i po prostu zrobiła podpuchę pod naszego Pershinga, ale na samym końcu widzimy, że podkręca mu gałkę do maksimum, żeby, nie wiem, wyciąć mu mózg, żeby go, powiedzmy, sprowadzić do postaci warzywa, czy też go po prostu zabić. I to jest... To jest intrygujące, to jest ciekawe. Czy to znaczy, że nie wiem, ona, tutaj autentycznie ciężko jest mi powiedzieć, czy ona w jakiś sposób próbuje go zabić na polecenie Gideona, żeby uciszyć jego ewentualne zeznania przeciwko niemu, żeby, powiedzmy, zatrzeć wszystkie ślady? Czy jest to ona wysłana przez kogoś jeszcze innego imperialnego? Czy może po prostu teraz w jakiś sposób tak pacyfikuje jego mózg, żeby posłusznie zrobił to, co ma zrobić? Nie wiem. I powiem wam szczerze, że autentycznie mi się ten wątek cały podobał. Nie był może on idealnie wykonany, były pewnego rodzaju problemy techniczne, bo znów po raz kolejny dialogi momentami były naprawdę słabe. Najbardziej bolesny dla mnie moment to był, kiedy Pershing wychodzi z tego z tej opery i tam wszyscy mu składają życzenia i gratulacje i w ogóle to jest tak dziwnie, sztywno napisane, a w ogóle motyw ziomka, który, o ja nie wiem, czy to jest Imperium, czy to jest Republika, czy to jest Nowa Republika, ja się nigdy nie dałem zaciągnąć, jest jakby, ja rozumiem, że chcemy pokazać różnice klasowe, społeczne i tak dalej, ale można to zrobić w bardziej delikatny sposób. Cały czas w jakiś sposób to tła czasami wyglądają mi dosyć sztucznie, są momenty, gdzie to wszystko wygląda naprawdę ładnie, a są momenty, gdzie to wygląda strasznie CGI-owo, jak i również, to już nie jest nawet przytyk, tylko jakiś taki, jak mamy nasze spotkanie naszego Pershinga z panią oficer i oni sobie tam idą, jedzą te dziwne lody i wchodzimy na tą salę, co, powiedzmy, ten plac taki imprezowy, to leci w tle taka tania, jarmarczna muzyka, która mi się strasznie kojarzy z grą z dawnych Knights and Merchants, która była taką strategią, że się budowało i automatycznie robotnicy chodzili i tak dalej. I to był mniej więcej ten sam poziom. Ta muzyka jest taka strasznie, strasznie dziwna. Ale pomijając te rzeczy, pomijając może jakieś pojedyncze głupotki fabularne w tym wątku, jest to zaskakująco dobre, jest to zaskakująco przyjemne i autentycznie wciągające. I ja się zastanawiam, czy ten Pershing został zabity, czy Pershing będzie dalej, czy tylko będzie, powiedzmy, teraz warzywem, które będzie wykonywało polecenia. Naprawdę pokazuje ten serial, ten fragment, że da się zrobić coś ciekawszego, da się zrobić coś przede wszystkim dobrego i naprawdę, naprawdę jestem bardzo zaskoczony. I trochę mam nadzieję, że ten poziom się utrzyma. Nawet jeżeli chodzi o wątek mandaloriański, o którym właśnie teraz słów kilka. No dobrze, wątek mandaloriański jest wątkiem, powiedziałbym, bardziej akcyjniakowym, czy tym, czego można by oczekiwać od tego odcinka, czy od tego serialu. No bo wątek Pershinga, tam nikt się nie strzela, nikt się nie naparza, tam jest po prostu gadanie, budowanie fabuły, napięcia i tak dalej. Natomiast Mando na samym początku wraz z Bo-Katan wylatują z Mandalory, wracają na chatę Bo-Katan. Mamy pościg z TIE Interceptorami, który jest ciut za długi i mógłby być trochę lepiej zmontowany. Jest solidny. Jest jak najbardziej w porządku. Nie jest na poziomie tego z pierwszego odcinka, ale jak najbardziej daje radochę. No i widzimy, że Bo-Katan zostaje, czy też jej chata, zostaje zniszczona za pomocą bomb. I ona jest cała wściekła i Dean musi ją odciągać, w cudzysłowie, bo cała chmara TIE Interceptorów na nich leci i Mando mówi, dobra, słuchaj, ja wiem, gdzie polecimy, żeby się schronić. I co do całej tej sekwencji, trochę rozwala mnie tylko fakt tego, że Bo-Katan w pewnym momencie mówi, że żaden imperialny warlord, tam, powiedzmy, nawet nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie słowa warlord. Chrzest imperialny, może tak? Nie miałby takiej ilości statków. Tylko my na ekranie tak naprawdę widzimy półtora eskadry TIE Interceptorów i kilka TIE Bomberów, więc no zakładam, że taki Gideon spokojnie mógłby coś takiego mieć albo ktoś inny. No, ale też z drugiej strony na przykład zastanawiam się, czemu oni na przykład no, nie mieli czasu. Szkoda, że nie pokazano nam skąd to jest. Okej, jest to budowanie napięcia, zobaczymy, pewnie to Gideon wróci. Generalnie sekwencja akcyjakowa jak najbardziej w porządku, na plus. Jest git, jest jak najbardziej. Natomiast druga część, ta końcowa, to jest kiedy Din z Bo-Katan przybywają do naszej sekty i udowadniają, że rzeczywiście się wykąpali. I przez dużą część tych dialogów ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, jak oni sprawdzą, że ta woda jest rzeczywiście z Mandalory. Ale widać, woda z Mandalory ma jakieś specjalne fluorescencyjne właściwości, więc jest jak najbardziej. I wiecie, co mi się to autentycznie podoba? Podoba mi się jedna rzecz, że w poprzednim odcinku było powiedziane, że Din, jeżeli pójdziesz na Mandalorę i wykąpiesz się, to możesz do nas wrócić, ale Mandalora jest zniszczona. Tak mówią zasady, this is the way. I w tym momencie, poza momentem, gdzie wszyscy Mando, jak słyszą tam na podwórku, że ej, słuchajcie, ja się wykąpałem w wodzie, to oni takie, coś ciekawego. Kiedy on przychodzi do pani Kowal, pani Kowal nie robi wielkich oczu, nie robi wow, ale ty jesteś koksem i tak dalej. This is the way. I to jest ten fanatyzm, który w jakiś sposób cały czas mi się podoba. Takie mamy zasady. Mamy zasady sztywne, ustanowione od zawsze i one będą z nami towarzyszyły. I czy się planeta zawali, czy się planeta odwali, czy cokolwiek się wydarzy w galaktyce, jeżeli trzymasz się zasad, to jesteś Mando. I to mi się autentycznie podoba. Jakby naprawdę jest to spoko. Natomiast Bo-Katan, która wszędzie widzi mitozaura, potworka z Mandalory, która pewnego rodzaju przechodzi swój katarzis, który jest bardzo mocno podpięty tym, że jej chata została zniszczona. I to jest ciekawe, bo autentycznie nie wiem, o czym dalej będzie ten sezon. Znaczy się, jakiś wątek imperialny musi być, no bo te statki, te interceptory, bombery same z siebie się nie pojawiły. Wątek Pershinga raczej też nie zostanie zakończony, ale autentycznie teraz, bo cały wątek Mando dotyczący odkrycia Mandalory i tak dalej jest zakończony. On wrócił do swojej sekty. Całe nadzieje na to, że on w pewien sposób od tej sekty odejdzie, znikają. On nie chce być nikim ambitnym. Czy Bo-Katan w jakiś sposób odnowi się w nowej wieży, żeby zjednoczyć Mandalorian? Nie wiem, autentycznie nie wiem, ale kurde, jest to ciekawe. Jest to pewnego rodzaju zabieg, którego się nie spodziewałem, bo nie oczekiwałem, że przed połową sezonu te wszystkie wątki się praktycznie zakończą i pójdziemy w jakąś, którąś dodatkową stronę. Naprawdę jestem tym zaintrygowany. Natomiast w naszym cotygodniowym podsumowaniu, czy Baby Yoda był potrzebny, czy nie był potrzebny, jest 2-1, bo w tym odcinku absolutnie nawet chyba nic nie robi, a w żaden sposób się nie przyłącza do czegoś, więc po prostu jest tłem, więc mogłoby go nie być. Tak więc, moi drodzy, jestem pozytywnie zaskoczony. Autentycznie dostajemy solidny odcinek Mando, który ma swoje problemy, ma swoje niedopracowania, głównie technicznie, który ma mnóstwo lore. Naprawdę, motyw z pokazaniem szczytu najwyższego wzniesienia na Coruscant, nawiązanie do książek, nawiązanie do sytuacji politycznej Nowej Republiki, w ogóle dodanie własnych dni tygodnia, tak zakładam, że to są dni tygodnia w galaktyce, to wszystko daje nam naprawdę przyjemny odcinek, który może bawić. Ma swoje głupotki, ma swoje niedopracowania, ale ma, powiedziałbym, zaskakująco dobry balans, jeżeli chodzi o kulowatość i akcyjniakowatość, czyli pościgi na początku oraz cały wątek Mando z końca, jak i również coś, co jest intrygujące, co jest wciągające fabularnie, czyli wątek Pershinga. I po raz kolejny to powiem, pozytywnie zaskoczony, ale trochę smutny, że jego rozwój postaci całkowicie drugoplanowej jest najlepszym rozwojem postaci, jakimś wgłębieniem się w czyjś charakter w całych trzech sezonach jak na razie. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że to zostanie utrzymane i że ten odcinek nie jest jakimś wypadkiem przy pracy, tylko raczej pokaże nam nowy trend w Mando, bo jak widać po tym odcinku, przy odrobinie chęci, przy odrobinie działania da się zrobić co najmniej dobry odcinek Gwiezdnowojenny w Mandalorianinie. Więc moi drodzy, bardzo mnie cieszy, że mogę powiedzieć w tym tygodniu, że naprawdę Mando daje radę. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!